Laptop kontra desktop, co lepsze? 8 lutego 2011 16:00. Komputer stacjonarny kosztuje około 2 razy mniej niż jego przenośny odpowiednik o tej samej mocy obliczeniowej. Nie licząc atutu mobilności, laptopy są znacznie gorsze od desktopów pod każdym względem. Wciąż chcesz kupić notebook? Już kilka lat temu wielu proroków branży IT zaczęło przebąkiwać o końcu stacjonarnych komputerów PC i duże, toporne, zajmujące miejsce, pożerające mnóstwo prądu i nieestetyczne miały zostać całkowicie wyparte przez mocno napierające notebooki. Wprawdzie te ostatnie były znacznie droższe, ale z czasem miało nastąpić zrównanie cen i tym samym śmierć desktopów. Do niedawna trendy rynkowe zdawały się potwierdzać powyższą teorię. Jednak od pewnego czasu następuje spora zmiana. Desktopy wracają powoli do łask. Jak się okazuje, notebook w rzeczywistości nie może w wielu zadaniach konkurować z komputerem stacjonarnym i nawet najżarliwsze koncerty życzeń i zamykanie oczu na fakty tego nie ukryją. S. 164710 desktop i notebook, geneza. Powyższa prawda wynika z przyczyn powstania obu typów komputerów, a co za tym idzie ich najważniejszych cech. Zacznijmy od tego, że standardowy PC miał być komputerem wydajnym, o łatwej do modyfikowania konfiguracji, potrafiącym poradzić sobie z najróżniejszymi zadaniami, a przy tym dostępnym dla każdego, kto tylko będzie potrzebował komputera tego typu. Notebook zaś wymyślono po to, by jego użytkownik mógł łatwo przenosić komputer i korzystać z niego bez podłączenia do sieci elektrycznej. Głównym celem było umożliwienie pracy na komputerze, a więc zarabiania pieniędzy w dowolnym miejscu. Wydajność i wielofunkcyjność były w wypadku notebooka drugorzędne. Z czasem desktop dawał coraz większe możliwości rozbudowy i zmiany konfiguracji, stawał się coraz wydajniejszy, notebook zaś coraz bardziej mobilny i praktyczny. Ogólnie można uznać, że te dwa rodzaje komputerów zgodnie egzystowały na rynku, nie wchodząc sobie nawzajem w drogę i trafiając do zupełnie odmiennych grup klientów. Jeśli ktoś potrzebował wydajności desktopa w domu i jednocześnie sprawnego komputera przenośnego, to kupował jeden i drugi, bez szukania kompromisów. Na całe nieszczęście dla jednych i drugich komputerów, a także ich użytkowników, istnieje coś takiego jak marketing, czyli potrzeba zarabiania bez względu na koszty, jakie z tego powodu wszyscy będą musieli ponieść. W konsekwencji powstały twory tak dziwne, jak notebooki multimedialne bądź dla graczy, a jednocześnie desktopy zaczęto wtłaczać w coraz mniejsze obudowy, pozbawiające je sensu istnienia. S. 164711 3 wynalazki, które wywołały wojnę. Tego rodzaju eksperymenty, czy też w pewnym sensie ślepe zaułki w ewolucji komputerów, były skutkiem kilku rewolucyjnych wynalazków. Pierwszy był nie najnowszy, ale koszty przeszkadzały w jego upowszechnieniu. Chodzi o monitory LCD, wręcz stworzone do notebooków, bo pozwalające na zmniejszenie ich rozmiarów i poboru prądu. Kluczem do obniżenia ceny stało się ich spopularyzowanie, czyli zastąpienie nimi nawet wyświetlaczy kineskopowych CRT w desktopach. Drugiego przełomu, który doprowadził do wojny między komputerami stacjonarnymi i przenośnymi, dokonał Intel, wprowadzając platformę Centrino. Wcześniej w notebookach stosowano najwyżej nieco zmodyfikowane procesory desktopowe. Pobierały dużo prądu i wydzielały mnóstwo ciepła, co stanowiło ogromną wadę. W trudnej sytuacji był sam Intel, który nieco wcześniej zastąpił bardzo udane Pentium i koszmarnym Pentium 4. Procesor ten do dziś może być symbolem technologicznej porażki i marketingowej potęgi producenta. Był tak kiepski, że opracowując procesory na platformę Centrino, Intel go pominął i sięgnął po rozwiązanie ze starszego Pentium i znacznie je udoskonalając. W dalszej kolejności Centrino stały się także podstawą rewolucyjnych Core 2. Od tego czasu procesory desktopowe i notebookowe są ze sobą bardzo blisko spokrewnione, właściwie to różne wersje często tych samych układów, przystosowane do działania w komputerach jednego lub drugiego rodzaju. Trzecim powodem wybuchu rywalizacji było opracowanie przez ATE i wydajnych kart graficznych do notebooków, Radeonów. Wcześniej notebooki bardzo kiepsko radziły sobie z grafiką 3D. Więc zupełnie nie nadawały się do gier. Radeony to zmieniły i pozwoliły na sprawną obsługę aplikacji 3D. Tym samym komputery przenośne zyskały 3 potężne narzędzia do walki z desktopami, niedrogie wyświetlacze, wydajne i energooszczędne procesory oraz pełnoprawne karty graficzne. Nie mogło nie dojść do konfliktu. Jednak w tym miejscu należy postawić sobie jedno pytanie. Czy aby na pewno świat wygląda tak, jak w reklamach notebooków? Jednak nie. S. 164717. Prawie takie same procesory. Zacznijmy od procesorów. Producenci oferują układy zarówno do desktopów, jak i notebooków. W obu wypadkach mają one różne oznaczenia modeli, choć rodziny, na przykład intelowskie Core i5 lub Core i7, pozostają takie same. Wystarczy jednak przyjrzeć się dokładnej specyfikacji procesorów, by zauważyć kilka charakterystycznych cech różniących wersje stacjonarne od mobilnych. Po pierwsze, procesory do desktopów są znacznie wydajniejsze. Po drugie, ta sama architektura dzięki niektórym rozwiązaniom pozwala na tworzenie układów o zupełnie odmiennych właściwościach. Na łamach PC i Worlda kilkakrotnie opisywaliśmy działanie technologii Turbo Boost w procesorach Intela. Pozwala ona na zwiększenie wydajności w specyficznych warunkach zależnych od aplikacji. Patrz niżej, przez przetaktowanie, czyli podniesienie mnożnika. Ograniczeniem jest maksymalna wartość TDP Thermal Design Power. W skrócie, największa możliwa moc pobierana i oddawana w postaci ciepła przez dany procesor. Po jej przekroczeniu mnożnik zostaje zredukowany do nominalnej wielkości. Oczywiście nie może być zwiększany w nieskończoność, a jedynie o kilka wartości, na przykład z x21 do x23. Ograniczenie związane z niebezpieczeństwem przegrzania CPU, czyli przekroczenia TDP, omija się, wyłączając część rdzeni. I tak na przykład przy dwóch aktywnych rdzeniach będzie można podbić mnożnik do x23, a przy jednym do x25. Całkowita wydajność obliczeniowa układu bardzo wówczas zmaleje, ale jeśli będzie obsługiwał aplikację preferującą częstotliwość pracy, a nie liczbę rdzeni, to powinna ona pracować wydajniej. Procesor dostosowuje się więc do środowiska, w którym działa. TDP wiąże się nierozerwalnie z poborem mocy, a jak wiadomo, procesory notebookowe powinny być znacznie bardziej energooszczędne od desktopowych. Efektem jest zupełnie inne skonfigurowanie w nich trybów turbo. W desktopie wygląda to tak, jak opisano powyżej, nominalnie, przy aktywnych wszystkich rdzeniach. Pracuje on z bardzo wysokim mnożnikiem, a tryb turbo ma znaczenie dla wyników benchmarków, ale realne, raczej kosmetyczne. Zupełnie inaczej jest w notebookach. Aktywność wszystkich rdzeni oznacza tu zazwyczaj stosunkowo niewysoki mnożnik i częstotliwość pracy, a tryb turbo z wyłączeniem części rdzeni jest niezwykle agresywny i w niektórych przypadkach może skutkować podniesieniem częstotliwości pracy nawet o 100%. S. 2.164713 karty graficzne. Wspólna tylko nazwa. Jeśli zechcesz szukać naprawdę dużej nieścisłości w notebookach, przyjrzyj się zainstalowanym w nim kartom graficznym. Jest to element niezbędny do uzyskania przez notebook wydajności niezbędnej, by używać go jako platformy do gier w aplikacjach 3D. Problem dotyczy maszyn dla graczy i wymagających użytkowników. Każda osoba interesująca się pecetami choćby w przybliżeniu wiedziała, jakich kart graficznych się w nich używa i rozumiała stosowane w nich oznaczenia. Takie karty jak ATI Radeon HD 5850 lub Nvidia GeForce GTX 460 nieodmiennie kojarzą się z bardzo dobrą wydajnością i możliwością płynnego działania nawet wymagających gier. A zatem w specyfikacji lub reklamie jakiegoś potężnego notebooka dla gracza można przeczytać, że jest on wyposażony w kartę graficzną jak w desktopie, ni mniej, ni więcej. Tylko właśnie wspomnianego wcześniej Radeona HD 5850 lub GeForce znak zapytania AGTX 460. Wiąże się z tym wysoka cena, ale i nadzieja na doskonałą wydajność. Mało tego, w najdroższych notebookach stosuje się nawet rozwiązania złożone dwóch kart graficznych. SLI lub CrossFire, co musi skutkować niewiarygodną liczbą klatek na sekundę wyświetlanych nawet w najbardziej wymagających grach. Owszem, zdarza się, że wnikliwie studiując specyfikacje, znajdziesz przy oznaczeniach karty jakieś wyjaśnienie, że jest to wersja mobilna, ale przecież to się rozumie samo przez się. W końcu zainstalowano je w notebookach. Dopiero dostęp do ich dokładnej specyfikacji ujawnia skalę przekrętu i nieuczciwości. Najbardziej widoczne jest to w wypadku Radeonów. Widać aż nadto wyraźnie, że wersje desktopowe i mobilne tych kart o identycznych oznaczeniach mają ze sobą nic wspólnego. Zazwyczaj wersja mobilna to najwyżej połówka tego, co możesz mieć w dużym komputerze, często jeszcze ze znacznie obniżonymi w stosunku do niej zegarami. Po dokładniejsze specyfikacje wybranych kart odsyłam do załączonej tabeli. Efekt nieuczciwego nazewnictwem jest taki, że nawet najpotężniejsze, bardzo drogie notebooki z dwiema kartami graficznymi mogą najwyżej dorównać pod względem wydajności desktopowi z kartą za kilkaset złotych. S. 2.164714 o wyższości desktopa nad notebookiem ciąg dalszy. Jak więc widać na przykładzie dwóch najważniejszych podzespołów, procesora i karty graficznej, notebook nie jest i nie może być maszynką dla gracza, a już na pewno nie w konfrontacji z desktopem choćby zupełnie co innego. innego chcieli nam wmówić w spece od reklamy. Przyjrzyjmy się jednak innym jego cechom, dającym mu przynajmniej status komputera multimedialnego. Tutaj na pierwszy plan wysuwają się monitor i głośniki. Monitor powinien dysponować odpowiednią wielkością, rozdzielczością, odwzorowaniem kolorów i kątami widzenia obrazu. A teraz wyobraź sobie, że ktoś kupuje desktop i wyposaża go w panoramiczny ekran o przekątnej 16 czy 17 calowej. Będzie to po prostu śmieszne, gdyż dziś standardem są monitory 22, 24, a nawet 26 calowe. Przenikowe notebookowe 17 cali wygląda niemal jak obszarna podgląd obrazu z innego źródła. A przecież właśnie to jest standard w najlepszych notebookach do gier i multimediów. Wystarczy jednak ustawić je obok zwykłego monitora do dużego komputera, by zdać sobie sprawę, na jaki dyskomfort narażeni są użytkownicy. Nie dość, że przekątna wyświetlaczy jest śmiesznie mała, to zazwyczaj pozostałe parametry obrazu z wyjątkiem rozdzielczości są znacznie gorsze. Owszem, zawsze można dołączyć zewnętrzny monitor do notebooka, ale po co wówczas w ogóle ten notebook kupować? To samo dotyczy głośników. Najlepsze notebooki są wyposażane w cały ich arsenał, łącznie z niskotonowym, mający zapewnić najwyższą jakość dźwięku. Brzmią często bardzo dobrze, ale tylko do czasu porównania nawet z przeciętnym zestawem głośników do desktopa. Dźwięk sam w sobie nie bierze się znikąd, musi zostać wygenerowany przez odpowiedni układ. W notebookach są one poprawne, podobnie jak zintegrowane układy dźwiękowe na płytach głównych. Ale każdy, kto miał okazję posłuchać, co może wydobyć z siebie prawdziwa karta dźwiękowa umieszczona w gnieździe PCI lub PCI Express, nigdy już nie zachwyci się tymi pierwszymi. Na korzyść desktopów przemawiają także inne cechy, na które zwykle nie zwracamy większej uwagi, a które, jak się okazuje w odpowiednim czasie, mają kolosalne znaczenie. Chodzi o możliwość swobodnego dobrania najlepszych klawiatur czy twardych dysków oraz łatwość rozbudowy. Desktopa można właściwie dowolnie modyfikować, udoskonalać, zmieniać, podczas gdy w notebooku przeważnie da się tylko dołożyć pamięć lub wymienić z trudem twardy dysk. Z tego wszystkiego wynika jeszcze jedna, niezwykle istotna przewaga desktopa nad notebookiem. Otóż może serwisować go samodzielnie każdy, kto ma jakieś pojęcie o komputerach. Natomiast notebook tylko specjalistyczny serwis. Przeciętny użytkownik nie ma dostępu do odpowiednich narzędzi czy podzespołów. Serwis gwarancyjny jest wprawdzie bezpłatny, choć zazwyczaj wiąże się z kłopotliwym brakiem komputera co najmniej przez kilkanaście dni, ale ceny napraw po zakończeniu gwarancji bywają tak wysokie, że bardziej opłacalne jest wyrzucenie notebooka na śmietnik i kupno następnego. S.164715 mobilność czysto teoretyczna. O przewadze desktopa nad notebookiem można by pisać bardzo długo. Czy zatem jedyną jego zaletą jest mobilność? Na pewno tak, ale i na pewno nie omawianych tutaj notebooków dla graczy i do multimediów. Ich komponenty pobierają sporo prądu, mimo że są znacznie mniej wydajne niż desktopowe. Zatem uruchomienie na części z nich aplikacji wymagającej, wykorzystującej pełną moc podzespołów, będzie skróceniem czasu pracy baterii do ledwie do kilkudziesięciu minut. W tej sytuacji trudno mówić o zaletach mobilności. Multimedialny notebook po prostu łatwiej przenieść z jednego miejsca w drugie niż desktop, co może być jednak niewielką zachętą do jego zakupu. S.164716 nieubłagane prawa fizyki. Powiedzmy sobie szczerze, notebook nie jest platformą do grania i multimediów. Owszem, można go do takich zadań użyć, ale wiąże się to z wieloma niedogodnościami i astronomiczną ceną w porównaniu do desktopa o analogicznej mocy obliczeniowej. Łatwo wskazać winnego tego stanu rzeczy. Nie są to ani inżynierowie, ani specjaliści od marketingu, lecz nieubłagane prawa fizyki. Na razie nikt nie umie ich ominąć. Naturalnie nie można skreślić zaawansowanych notebooków dla graczy i wielbicieli multimediów i nie jest to naszym zamiarem, bo ze swojej roli wywiązują się często bardzo poprawnie, tyle że o wiele tańszy desktop zrobi to dużo lepiej.